Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Ojciec Święty Franciszek podczas cotygodniowej audiencji w środę mówił na temat znaczenia roku świętego i jubileuszu miłosierdzia. Papież podkreślił, że Kościół, szczególnie dziś, w czasie przemian, jest powołany do ukazywania znaków obecności i bliskości Boga. Ojciec Święty powiedział, że jubileusz to czas niezwykle korzystny dla wszystkich. Kontemplując miłosierdzie Boże, które przekracza wszystkie ludzkie ograniczenia i grzechy, możemy stać się bardziej przeświadczonymi i skutecznymi świadkami, mówił papież. Dodał, że rok święty ma służyć życiu miłosierdziem.
Świętowanie jubileuszu miłosierdzia oznacza umieszczenie ponownie w centrum naszego życia osobistego oraz życia naszych wspólnot specyfiki wiary chrześcijańskiej. Jezus Chrystus, Bóg miłosierny. Zatem rok święty ma służyć życiu miłosierdziem. Tak, drodzy bracia i siostry, rok święty jest nam dany, aby doświadczyć w naszym życiu słodkiego i łagodnego dotyku przebaczenia Boga.
Ojciec Święty wskazał, że miłosierdzie może przyczynić się do budowania świata bardziej ludzkiego. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, mówił Franciszek, że u podstaw zapomnienia o miłosierdziu jest zawsze miłość własna. Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów. Zwracając się do Polaków, papież powiedział:
Serdecznie pozdrawiam uczestniczących w tej audiencji Polaków. Uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny i rozpoczęcie nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia, w których uczestniczyliśmy wczoraj, zachęcają nas, byśmy na wzór Maryi stawali się świętymi i doskonałymi przed obliczem Boga i doświadczyli w naszym życiu Bożego przebaczenia przez podejmowane dzieła miłosierdzia. Najświętsza Dziewica niech pomoże nam przeżywać radość spotkania z łaską Bożą, która wszystko przemienia.
Na zakończenie audiencji zebrani odmówili modlitwę Ojcze Nasz. Trybunał Konstytucyjny orzekł w środę niekonstytucyjność części zapisów nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, której autorem jest PiS. Sędziowie uznali jednocześnie, że tryb uchwalenia nowelizacji był zgodny z ustawą zasadniczą. Trybunał Konstytucyjny jednogłośnie orzekł niekonstytucyjność zapisów o możliwości ponownego wyboru sędziów w miejsce tych, których kadencja wygasła w listopadzie, a także dotyczący złożenia ślubowania przez sędziego w ciągu 30 dni od wyboru, jak również artykułu o wygaszeniu kadencji obecnego prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Poseł Marek Ast, który reprezentował Sejm w Trybunale, ocenił, że orzeczenie będzie wzięte pod uwagę podczas dalszych prac nad ustawą o Trybunale.
To rozstrzygnięcie pokazuje, że jednak praca nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym powinna być kontynuowana, że po prostu to rozstrzygnięcie daje pewne wskazówki dla Sejmu, dla parlamentu, kierunki, w których parlament powinien iść, jeśli chodzi o regulację Trybunału Konstytucyjnego.
Nowelizację do Trybunału zaskarżyli m.in. posłowie Platformy, Rzecznik Praw Obywatelskich i Krajowa Rada Sądownictwa. Profesor Krystyna Pawłowicz, konstytucjonalista, zwróciła uwagę na zbyt ogólnikowe zarzuty, które podczas posiedzenia Trybunału zgłaszali oskarżyciele. Podkreślała, że Trybunał przyszedł z gotowym wyrokiem.
Pan poseł As tutaj mówił, że narzeka się, czy sprawa między innymi dotyczy szybkości procedowania Sejmu, kiedy sam Trybunał narzuca nieprawdopodobne, nigdy niespotykane tempo, nie dając możliwości nawet na przygotowanie się. Więc chcę powiedzieć, że ja w dalszym ciągu uważam, że Trybunał brnie i ten wyrok jest obroną jeszcze bardziej taką jaskrawą we własnej sprawie, bo absolutnie to już jest naprawdę jak policzek dla takiego systemu demokracji naruszenia. naruszenie zasad orzekania, że sędzia Tuleja bierze udział w tej sprawie i nie potrafi nawet się od złośliwości jakby opanować i uniknąć. I co więcej, również ten wyrok był napisany już, bo półtorej godziny, ile tam, od godziny pierwszej do trzeciej, no nawet nie będzie druga, trzecia, dwie godziny, to nie można nawet tak skomplikowanych, tak szerokiego uzasadnienia, które się słuchało, napisać, przedyskutować, napisać na maszynie, nie było możliwości.
Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego odbyły się demonstracje zwolenników i przeciwników zmian zaproponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast rano prezydent Andrzej Duda odebrał ślubowanie od sędzi Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, realizując tym samym wolę Sejmu. Prezydent powiedział, że uchwały Sejmu o wyborze nowych sędziów Trybunału są wiążące. Trybunał Konstytucyjny nie może ich oceniać i uchylać.
Są to decyzje, uchwały podjęte przez najwyższy w Polsce organ ustawodawczy wybrany przez naród w powszechnych wyborach. To właśnie Sejm stanowi emanację aktualnej woli społecznej. Z przykrością stwierdzam, że wielu ludzi występujących w mediach, w zasadzie jednoznacznie odpowiadających się po jednej ze stron sceny politycznej, udaje chyba, że tych uchwał nie ma. Uchwały te mają charakter wiążący, albowiem wyrażają wolę Sejmu. Ja, odbierając dzisiaj ślubowanie od pani sędzi, tę wolę realizuję.
3 grudnia pięcioosobowy skład Trybunału Konstytucyjnego orzekł, że poprzedni Sejm wybrał 8 października dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego w sposób niezgodny z konstytucją. Wybór pozostałej trójki był z nią zgodny. Konferencja przewodniczących Parlamentu Europejskiego zdecydowała, że na razie nie będzie debaty na temat wydarzeń związanych z powołaniem sędziów Trybunału Konstytucyjnego w naszym kraju. Chciały tego 3 frakcje w Parlamencie Europejskim. Oprócz chadeków z Europejskiej Partii Ludowej, także socjaliści i liberałowie. Politycy PO i Nowoczesnej przekonują, że namawiali, aby na razie nie organizować takiej dyskusji na forum Europarlamentu. Były ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej, Dariusz Sopków, zwraca jednak uwagę, że to oni próbowali przeforsować debatę w parlamencie, ale im nie wyszło.
Służby prasowe frakcji politycznych dokonały po prostu zwykłego zbadania sprawy, tak zwany research. Ile w tym prawdy jest, co mówi Platforma? No i oczywiście wyszło szydło z worka, że to nie jest tak, że w Polsce jest łamana demokracja, to nie jest tak, że prezydent nie może zaprzysiężać nowych członków Trybunału, że to Platforma Obywatelska właśnie dokonała tego słynnego skoku na Trybunał w czerwcu i później w październiku. Po prostu Platforma musiała, że tak powiem, dostała czarną nalewkę. I to jest taka dobra nauczka dla polityków Platformy, że oni sobie mogą hasać, prawda, po polskich mediach, ale jak przychodzi do zweryfikowania się z tak zwanym międzynarodowym wolnym rynkiem politycznym, no to tutaj już wychodzi ich miałkość.
Dariusz Sopków nie wyklucza, że Platforma Obywatelska będzie próbowała w przyszłości doprowadzić do debaty na forum europejskim dotyczącej sytuacji w Polsce. Sejm debatował w środę nad prezydenckim projektem obniżenia wieku emerytalnego. Rząd PO-PSL podniósł wiek emerytalny dla wszystkich Polaków do 67 roku życia. Zgodnie z projektem PiS-u wiek przechodzenia na emeryturę będzie zróżnicowany ze względu na płeć – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Minister Anna Surówka-Pasek, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, która uzasadniała prezydencki projekt, mówiła, że podwyższenie wieku emerytalnego przez rząd PO było przeprowadzone pośpiesznie i bez konsultacji społecznych.
Niespełna miesiąc Sejm obradował nad uchwaleniem ustawy wprowadzającej te zmiany. Pominięcie tutaj głosu społecznego, zwłaszcza możliwości wypowiedzenia się obywateli, spowodowało wielki sprzeciw. Również został odrzucony przez Wysoką Izbę, wówczas obradującą, wniosek pochodzący od obywateli o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zmierzającego do ustalenia, czy rzeczywiście chcą obywatele reform zmierzających do podwyższenia wieku emerytalnego. Natomiast samo podwyższanie wieku emerytalnego nie może być lekarstwem na zapaść Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Poseł Urszula Rusecka z PiSu tłumaczyła, że projekt rządu PO-PSL nie spowodował jakiejkolwiek poprawy stanu finansów publicznych. Potrzebne są kompleksowe działania, mówiła.
Zdaniem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość tylko systemowe rozwiązania, które rząd pani premier Beaty Szydło będzie przy państwa wsparciu wprowadzał, to jest 500 zł na każde dziecko, ograniczenie bezrobocia, wsparcie dla przedsiębiorców w celu tworzenia nowych miejsc pracy oraz wprowadzenie projektów ustaw zwiększających wpływy do budżetu państwa oraz możliwość aktywności zawodowej młodych Polek i Polaków w powiązaniu wprowadzaną zmianą ustawy o emeryturach i rentach pozwoli na kompleksowe rozwiązanie problemu emerytalnego w Polsce.
Platforma twierdzi, że obniżenie wieku emerytalnego wepchnie ludzi w nędzę. Nowoczesna wnioskuje o odrzucenie prezydenckiego projektu w pierwszym czytaniu. PSL zapowiada wniesienie poprawek do projektu. Zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2016 roku. Posłowie debatowali także nad nowelizacją ustawy budżetowej na 2015 rok. Poza tym debata dotyczyła także projektu noweli okołobudżetowej. Projekt nowego rządu zakłada zwiększenie deficytu budżetowego o blisko 4 miliardy złotych, natomiast zgodnie z prognozami ministerstwa deficyt sektora finansów publicznych może przejściowo przekroczyć poziom 3%. Minister finansów Paweł Szałamacha w sejmowym wystąpieniu uzasadniał, że w obliczu spadających dochodów podatkowych rząd ma do wyboru kilka możliwości.
Może nic nie robić, natomiast ta opcja oczywiście dla naszego środowiska politycznego nie jest opcją do zaakceptowania. Może naciskać na nierealizowanie wydatków, wywierać presję na dysponentów części budżetowych, ażeby zaplanowane wydatki w budżecie nie zostały dokonywane w ogóle, bądź żeby przenoszono je w czasie. Może też może znowelizować budżet, czy opracować nowelizację i przyjść z nią tutaj do Wysokiej Izby. Zdecydowaliśmy się na tą trzecią opcję, ponieważ sytuacja z VAT-em jest realna, nasila się od lat i obrazuje stan finansów publicznych w dłuższym okresie czasu. Ten problem to nie nazywa się jedynie problemem podatku VAT-owskiego, ale szerzej VAT jest symptomem problemów ze zdolnością państwa polskiego do finansowania swojej działalności.
Poseł Jerzy Rzeżyński, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, powiedział, że nowelizacja ustawy jest konieczna, bo przejście do przyszłorocznego budżetu wymaga rzetelnego punktu wyjścia.
Budżet, chciałem przypomnieć Państwu, to najważniejsze narzędzie państwa w realizacji jego zadań i obowiązków wobec społeczeństwa. Wyznaczanie tych zadań publicznych i przyporządkowanie im środków to jest właśnie budżet państwa. Dobre przygotowanie budżetu jest najważniejszym zadaniem każdego rządu. I to zadanie w ostatnich latach nie było dobrze realizowane. Nie dlatego, że jak mówią powierzchownie wykształceni ekonomiści, budżety były deficytowe. Otóż taki budżet nie jest szkodliwy, więc może być pożyteczny, bo ożywia gospodarkę. I nowelizacja budżetu na ten rok jest punktem wyjścia, żebyśmy opracowali dobry budżet na rok następny.
Poseł Rzeżyński złożył wniosek o skierowanie nowelizacji ustawy budżetowej do prac w Komisji Finansów. Tymczasem posłowie PO wnioskowali o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Według nich zmiany nie są konieczne, a obecny rząd przedstawia sytuację jaką gorszą niż jest ona w rzeczywistości. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk stwierdził, że strategia energetyczna Unii Europejskiej powinna wyłączać Nord Stream 2. Nie wykluczył jednak, że temat gazociągu będzie dyskutowany na grudniowym szczycie Unii Europejskiej. Zabiegali o to przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej. Projekt Nord Stream 2 budzi obawy m.in. prezydenta Andrzeja Dudy, który uważa, że jest to inwestycja wątpliwa ekonomicznie, ma także poważny wymiar polityczny. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk wskazuje, że Nord Stream 2 uderza w solidarność europejską.
Powoduje, że takie kraje jak Polska, kraje nadbałtyckie, także Słowacja, a nawet Czechy i Austria są poważnie zagrożone w przypadku jakiegokolwiek zaostrzenia relacji z Rosją, jeżeli chodzi o dostawy gazu. Jeżeli te dwie nitki zostałyby oddane do użytku, to tak naprawdę całość gazu, jaki potrzebuje Zachód, Europa Zachodnia, może być transportowany tymi czterema nitkami Nord Streamu i wtedy wszystkie te kraje Europy Środkowo-Wschodniej są w bardzo trudnym położeniu. Do tego nie można dopuścić, natomiast wszystko wskazuje na to, że niestety Donald Tusk jest gotów do tego dopuścić.
Tymczasem 17 grudnia w sądzie administracyjnym w Hamburgu odbędzie się rozprawa w sprawie ułożenia gazociągu północnego. Chodzi o skargę zarządu morskich portów Szczecin i Świnoujście na stronę niemiecką w tej sprawie. Polska chce, by na skrzyżowaniu gazociągu ze szlakiem żeglugowym do Świnoujścia był on bardziej zagłębiony. Umożliwi to przemieszczanie się statków o większym zanurzeniu. Z kolei rosyjsko-niemieckiej spółce Nord Stream zależy na jak najszybszym zakończeniu sprawy, by mogła rozpocząć budowę gazociągu Nord Stream 2. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.